Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Dzień dobry. Zaczynamy od tematu, który w ostatnich dniach wywołał niemałą burzę w Zielonej Górze. To sprawa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Jak wiemy, władze regionu chcą przenieść szkołę do Sulechowa, a w budynku po placówce miałaby się ulokować administracja szpitala uniwersyteckiego. Komentarzy w tej sprawie jest mnóstwo. My wrócimy do konferencji prasowej z wtorku 25 stycznia, którą zwołał Urząd Marszałkowski, argumentując przenosiny. Przypomnimy też negatywne stanowisko dyrekcji Medyka i zapytamy zielonogórzan, co sądzą o całej sprawie. Zatem po kolei Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, Marek Działoszyński, prezes szpitala i Jarosław Marcinkowski, dyrektor Medyka.
Budynek w Sulechowie spełnia najwyższe standardy edukacyjne, jest wyremontowany, jest w bardzo dobrej lokalizacji, ma dodatkowe atuty, czyli salę gimnastyczną w pobliżu boiska. Jeżeli znajdziemy wspólnie tutaj z prezydentem nowy obiekt dla szkoły medycznej, to będziemy brali pod uwagę pozostawienie Centrum Kształcenia Medyk w Zielonej Górze. Póki co na razie takich obiektów nie ma.
Potrzeba dodatkowych powierzchni, w których można by było prowadzić działalność dydaktyczną, medyczną w rejonie samej lokalizacji szpitala, gdyż w przeciwnym razie te inne lokalizacje mogłyby być dysfunkcjonalne i pewnie by były z uwagi na to, że i pacjenci, i personel, i ich rodziny właściwie miałyby utrudniony dostęp do tego wszystkiego, co realizujemy w szpitalu. W związku z tym musimy pracować nad tym, żeby szpital uzyskiwał dodatkowe powierzchnie do tego, żeby mógł rozwijać te wszystkie działalności.
Prawie 70% kadry już mi zadeklarowało, że nie przeniesie się do Sulechowa. Mamy stronę na Facebooku, która opisuje całą sytuację. Już mamy 1500 opinii, które popierają to, że mamy zostać w Zielonej Górze. Te opinie są negatywne, jeżeli chodzi o przeniesienie do Sulechowa, więc tak naprawdę i społeczność szkolna, i pracownicy negatywnie zaopiniowali ten pomysł i wszyscy są przeciwni. Będziemy walczyli do końca o to, żeby medyk był w tym miejscu.
Szkoda trochę, że przenoszą tą szkołę. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce na to, żeby kształcić ludzi.
Ja jestem ze Sulechowa. Wiem, że tam jest dobra baza, bo wiem mniej więcej, gdzie to jest, więc tylko tyle, że jeżeli ktoś dojeżdża, to na pewno Zielona Góra jest atrakcyjniejszym miastem niż Sulechów, żeby coś tutaj działać.
Wszystko zależy od poziomu naboru. Jeżeli ma to jednak sens, żeby była w Sulechowie, nie w Zielonej Górze, ze względu na ekonomię, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli to jest podyktowane jakimiś administracyjno-politycznymi, że tak powiem, posunięciami, to nie widzę sensu, bo jednak medyk jest związany z Zieloną Górą od samego początku.
Szkoda, że chcą przenieść. Jednak taka szkoła chyba jest potrzebna w takim wielkim mieście jak Zielona Góra, a nie w Sulechowie. Łatwiej dojechać do Zielonej Góry niż do Sulechowa.
Teraz jeszcze trochę chronologii. Na konferencji zarząd regionu informował, że 4 stycznia podjął decyzję o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przeniesienia siedziby Medyka. Te mają trwać do 5 lutego. Następnie sprawą zajmą się radni regionu lubuskiego na sesji. Konieczny jest też wniosek do lubuskiego kuratora oświaty o wyrażenie zgody na przeniesienie placówki. Według zamysłu szkoła miałaby funkcjonować w Sulechowie od września. Dużo więcej o sprawie przenosin Medyka znajdziecie na naszej stronie internetowej rzg.pl.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Pociągiem z Zielonej Góry do Poznania? Niezupełnie. Podróż ma po drodze komunikację zastępczą i jest dłuższa o prawie pół godziny. Pasażerowie pytają, kiedy w końcu czynne będzie bezpośrednie połączenie kolejowe. Jak się okazuje, za problemy na trasie do Poznania odpowiada przedłużająca się modernizacja 43-kilometrowej sieci kolejowej z Zielonej Góry do Zbąszynka. Remont rozpoczął się w marcu 2020 roku.
Za długo, na pewno za długo, bo ludzie z dworca muszą się wałęsać na ten tam przystanek autobusowy, gdzie odchodzą autobusy do Poznania. To ciężko, ma bagaże, nie? Siedzie tutaj i musi tam przemieszczać.
Totalna porażka. To powinno już być w półtorej roku zakończone. A to nie wiadomo, czy jeszcze w tym roku się skończy. Na odcinku bardzo rzadko w których miejscach w ogóle się coś robi. A jak się robi, to się robi etapami. Trochę tu, trochę tam. Nie ma tak, że w jednej ciągłości się to robiło, nie? Po prostu takie Szanowanie pracy. To niestety są utrudnienia przez to, bo ludzie muszą się przysiadać. Komunikacja jest autobusowa. W Zbolszynku jest przysiadka znowu na inne pociągi. No, nie powinno tak być.
Nie mam pojęcia, jak taka potrzeba. Niech remontują.
Radosław Śledziński, współpracownik PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Przewidujemy to, co najistotniejsze dla podróżnych, że po zakończeniu tych zasadniczych prac, które obecnie przewidujemy pod koniec kwietnia bieżącego roku, możliwe będzie wznowienie ruchu pociągów między Zbolszynkiem a Czerwińskiem, przy czym zwrócę uwagę, że realizacja całego tego projektu przewidziana jest do końca bieżącego roku. Przypomnę, że efektem tych prac, które obecnie są realizowane, będą sprawniejsze podróże, a także lepszy dostęp do kolei. Możliwe będzie zwiększenie prędkości pociągów. Nie ukrywam, że na tempo realizacji tych prac wpłynęło przede wszystkim zbyt małe zaangażowanie w pierwszym okresie wykonywania tej inwestycji. To zbyt małe zaangażowanie wykonawcy, które uniemożliwiło terminowe przeprowadzenie wszystkich robót, które były wskazane w harmonogramie. Ponadto realizację prac utrudniły także przypadki kradzieży sieci trakcyjnej. Tutaj przypomnę, że obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy spoczywa bezpośrednio na wykonawcy.
Dodajmy, że na tej samej linii, ale na dalszym odcinku Polskie Linie Kolejowe planują odtworzyć perony w Nietkowie i w Laskach.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Jest szansa, że w Zielonej Górze powstanie trzecia jadłodzielnia. W tej chwili trwają poszukiwania nowej lokalizacji. Na terenie miasta funkcjonuje już jedna specjalna szafa z jedzeniem i lodówką, przypomnijmy, przy ulicy Moniuszki. Druga niebawem ma stanąć przy ulicy Porzeczkowej.
Powstaje kolejna, druga. No i tak myślę, że kilka tygodni i będzie na osiedlu Zacisze, na ulicy Porzeczkowej, Ranna Luciewicz-Kaczmarek. Czekamy teraz na sprzyjającą aurę, żeby nie było opadów, żebyśmy mogli tą jadłodzielnię zabezpieczyć przed wilgocią, pomalować. No i jadłodzielnia będzie druga funkcjonowała. Może powstać już też trzecia jadłodzielnia. Mamy lodówkę, którą nam przekazała pewna rodzina i mamy również firmę z Wrocławia, która zakupi nam materiał na wykonanie jadłodzielni. Nie posiadamy tylko terenu pod lokalizację i tutaj jest serdeczna prośba do słuchaczy. Może ktoś z słuchaczy jest właścicielem terenu na jadłodzielni. Nie potrzebujemy dużo, bo to jest zaledwie 6 metrów kwadratowych. Ważne jest, żeby można było podłączyć lodówkę do prądu, no i żeby też było jakieś miejsce parkingowe, żeby można było podjechać, gdzieś się w pobliżu zatrzymać, żeby tą żywność, którą się dzielimy, móc do jadłodzielni dostarczyć. Spotykam się z osobami, które nie wiedzą, że jest jadłodzielnia w Zielonej Górze, że jest takie miejsce. Często jadłodzielnia jest mylona, że jest to miejsce, gdzie się przynosi żywność dla biednych osób, dla potrzebujących, że trzeba specjalnie coś kupić i przynieść do jadłodzielni. No więc wtedy wyjaśniamy i mówimy, że jadłodzielnia to jest miejsce stworzone dla każdego mieszkańca, gdzie się dzielimy nadwyżką żywności, jaką mamy. Możemy również z jadłodzielni wziąć coś dla siebie. Tak na co dzień ta żywność znajduje bardzo szybko odbiorcę.
Oprócz nowej lokalizacji poszukiwani są też wolontariusze, którzy mogliby odbierać i dostarczać jedzenie do utworzonych miejsc.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Topielec na Wagmostawie. To na szczęście tylko symulowana sytuacja i pokazowa akcja ratownicza zielonogórskich strażaków. W środę po południu służby pokazały mieszkańcom, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. W akcji wzięła udział specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego, a o wszystkim opowiadają teraz Rafał Konieczny, dowódca grupy, i Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy zielonogórskich strażaków.
Osoba przebywająca nad wodą nieoczekiwanie znajduje się w tej wodzie i nie jest w stanie o własnych siłach się wydostać. W ratownictwie wodnym, w działaniach podstawowych wykorzystujemy technikę tak zwanych 5D. Dowołaj, dosięgnij, dorzuć, dowiosłuj, dopłyń. Jest to technika stosowana przez ratowników wyposażonych już w sprzęt specjalistycznych, ale pierwsze dwa elementy tej techniki, czyli dowołaj, chodzi o nawiązanie kontaktu z osobą będącą w wodzie, i dosięgnij lub dorzuć, jest możliwe do wykonania przez osobę postronną. Wystarczy oczywiście przy zachowaniu wszelkiej ostrożności znaleźć jakiegoś kija czy element ubrania, który możemy podać tej osobie znajdującej się w wodzie, poprosić ją o to, żeby przytrzymała się tego elementu i spróbować wydostać ją na brzeg. Ewentualnie, gdy jest to niemożliwe, utrzymywać stały kontakt i nakłaniać do tego, żeby nie tracąc sił, jak najdłużej starała się utrzymać na powierzchni, a po dojeździe już służb ratowniczych strażacy powielają tą technikę 5D. Woda ma temperaturę około 4-5 stopni Celsjusza, dosłownie 2-3 minuty wystarczą do tego, żeby wyziębić nasze ciało tak bardzo, żebyśmy mogli już doznać pierwszych objawów hipotermii. Także wejście do wody, nawet w przypadku służb specjalistycznych, jest tym ostatnim, piątym elementem tej naszej techniki 5D.
Blisko 50 razy w ubiegłym roku Lubuska, cała Lubusko Straż Pożarna interweniowała właśnie w przypadku zagrożeń związanych z wodą, ogólnie mówiąc. Dzisiaj mieliśmy warunki specyficzne, kiedy jest bardzo niska temperatura, dodatkowo jest ciemno, a więc to są takie elementy, które wpływają na bezpieczeństwo nie tylko osoby, która wpadła do wody, ale również osoby ratującej. Mamy wrażenie, że biorąc pod uwagę tą stałą liczbę zdarzeń na wodzie, mamy wrażenie, że osoby dorosłe nie do końca wiedzą, jak w takiej sytuacji postąpić. Miejmy nadzieję, że z tego typu działań każdy coś wyniesie dla siebie.
Przypomnijmy, że pierwotnie ta pozorowana akcja ratownicza miała się odbyć 17 stycznia, ale ze względu na wichurę została odwołana. Więcej łącznie z filmem znajdziecie na naszym profilu.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Będzie kolejne miejsce do rekreacji w Zielonej Górze. Chodzi o pump track, który powstanie na Chynowie. Co to jest? To specjalny tor do jazdy na rowerach, deskorolkach czy hulajnogach. Zadanie jest częścią projektu Przyjazny i Sportowy Chynów.
Pump track, który będzie realizowany w Zielonej Górze, jest to zwycięskie zadanie z budżetu obywatelskiego. Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw konsultacji społecznych, które uzyskało poparcie ponad 3,5 tysiąca zielonogórzan. Jest to oczywiście jeden z elementów zadania pod nazwą Przyjazny i Sportowy Chynów. W ramach tego zadania powstanie ścieżka dla dzieci oraz młodzieży początkującej typu pump track. Ten tor został tak opracowany, aby była możliwość jazdy zarówno na rowerach, czy też deskorolkach oraz hulajnogach. Jeśli chodzi o koszt inwestycji, jest to ponad 300 tysięcy złotych. W ramach oczywiście tego zadania będą również zamontowane elementy małej architektury, takie jak chociażby ławki z oparciem, czy też kosze na śmieci, jak również stojaki rowerowe. Jeśli chodzi o termin wykonania inwestycji, jest to 150 dni od dnia przekazania placu budowy, czyli około 5 miesięcy, także na wakacje już dzieci powinny móc korzystać z tej inwestycji.
Tor ma powstać przy ulicy Tęczowej na Chynowie, a koszt zadania to ponad 300 tysięcy złotych.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Na początku przyszłego tygodnia wchodzą w życie przepisy, które pewnie ucieszą część kierowców, przynajmniej tych, którzy będą zmieniać auto. Wydział Komunikacji Zielonogórskiego Magistratu poinformował o regulacjach, które umożliwią zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego w przypadku przerejestrowania pojazdu.
31 stycznia wchodzi nowa zmiana, która jest wyczekiwana przez niektórych. Mirosław Holak, jestem naczelnikiem Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Zielonej Górze, czyli będzie można zostawić sobie tablice rejestracyjne pojazdu, który się zakupiło w kraju. Kiedy będzie można zostawić te tablice? Pierwszy jest taki warunek, że to musi być pojazd zarejestrowany w kraju i tablice muszą być zgodne ze wzorem i być czytelne i nieuszkodzone. A tak mówiąc ludzkim językiem, to wszystkie tablice, które są oznaczone flagą Unii Europejskiej i znaczkiem PL, będą mogły zostać. Pod warunkiem oczywiście, że są czytelne, nieuszkodzone. A tablice te starego typu, czyli te tablice tak zwane czarne i tablice jeszcze z flagą polską, nie będzie można je zostawić. Będą wymieniane.
Nowe przepisy, jeszcze raz przypomnijmy, wejdą w życie w przyszłym tygodniu, 31 stycznia. I to wszystko w tym podsumowaniu. W kolejną sobotę, 5 lutego, sprawdzimy, co przyniesie nam nadchodzący tydzień. Teraz dziękuję za wspólny czas. Marta Czechowska, do usłyszenia.
Puls miasta. W każdą sobotę o 10:10 w Radiu Zielona Góra.